I takim tekstem przechodzimy do tego, co zapowiadaliśmy od samego początku naszego poranka. Dziś będziemy mówić o rzeczach ukrywanych, a dotyczących naszego zdrowia. O tym, jak robią nas w konia wielkie koncerny farmaceutyczne. Jak bujają nas właśnie i jak naszą krwią się żywią. Naszymi gośćmi są pani dr Beatrice Delorme. Witamy.
Dzień dobry.
I ojciec Jacek Norkowski, specjalista od medycyny, ale przede wszystkim od śmierci mózgowej.
No, a jednak lekarz też.
Lekarz właśnie, bo tu się zawsze zarzuca, że mówią nie lekarze. Mamy dwóch lekarzy. I zacznijmy od tego, jak prześladuje się uczciwych lekarzy, którzy leczą. Pani Beatrice.
Ja tutaj chcę poruszyć publicznie temat, który jest tylko znany wąskiej grupie ludzi, a powinien dotyczyć nas wszystkich, dlatego że my lekarze służymy ogólnemu dobru, leczymy ludzi, poświęcając swoje życie. Jesteśmy w to zaangażowani i naszym naczelnym dobrem, tych prawdziwych lekarzy, o takich mówię, jest przynoszenie pomocy ludziom, którzy nie mają wiedzy w danej dziedzinie. W związku z tym to, co my proponujemy jako leczenie, musi zawierać szeroki wachlarz możliwości leczniczych, nieograniczonych nigdy, przenigdy do procedur. Procedury zawężają punkt widzenia, a jednocześnie zawężają punkt działania. W związku z tym takie działanie zgodne z procedurami, które ograniczają nas w stosowaniu tego, co potrzeba wtedy, kiedy potrzeba, nie jest metodą leczenia i nigdy nią nie będzie.
Ale lekarzom zabiera się prawo do praktyki. W momencie, gdy leczą ziołami albo nie chcą stosować leków produkowanych przez wielkie firmy farmaceutyczne.
Albo mówią prawdę.
Albo mówią prawdę.
Ten temat prawdy jest bardzo ważny. Dlatego, że lekarz, zgodnie z zasadą, która jest katolikom znana i chrześcijanom, że prawda nas wyswobodzi, mówią o przyczynach, a docierają do przyczyn. Natomiast medycyna, ta rozpędzona medycyna ograniczona do 10 minut na pacjenta, leczy tylko i wyłącznie objawy. W związku z tym nie dociera, nie ma szans dotrzeć do przyczyn. Tacy lekarze jak dr Jerzy Jaśkiewicz ze względu na swoje długoletnie doświadczenie, wielką wiedzę i wielką charyzmę, bo to są prawdziwi lekarze, to są po prostu
autorytety
i ludzie, którzy mają wiele możliwości i z wielu punktów widzenia i kątów widzą problem medyczny i samego człowieka. Szeroko to widzą. W związku z tym ci ludzie stosują takie metody, jakie potrzeba, a nie takie, jakie są narzucane. Procedury narzucają rzeczy i ograniczają spektrum naszego działania. Nie możemy tego.
Doktorowi Jaśkiewiczowi właśnie zabroniono praktykowania, tak?
Doktorowi Jaśkiewiczowi zabroniono, robi się proces obecnie jakiś potajemny. Chce mu się odebrać prawo wykonywania zawodu, podobnie jak innym, których się szarpie za to, że chcą być lekarzami holistycznymi. A przecież człowiek nie jest tylko planem materialnym, jest również planem emocjonalnym, duchowym, eterycznym, psychologicznym. To jest wielka przestrzeń, w której lekarz musi umieć się poruszać. Co mogą tutaj zdziałać procedury?
Ojciec Jacek Norkowski, dominikanin. Śmierć mózgowa to ciągle budzi ogromne kontrowersje i ojciec jest przeciwnikiem orzekania śmierci mózgowej.
Tak. Zetknąłem się z tym jeszcze jak byłem w Bostonie na takim studium. Tam był stan wegetatywny i potem śmierć mózgowa wypłynęła. I nagle okazuje się, że to, co traktowano jako absolutne prawdy medyczne, że te kryteria są właściwe, okazało się, że to jest rodzaj konwencji, jakiejś umowy. Okazuje się, że jak się czyta tekst konwencji harwardzkiej albo raportu harwardzkiego, to jedno z pierwszych zdań brzmi: naszym zadaniem jest uznanie nieodwracalnej śpiączki za kryterium śmierci człowieka. Bez uzasadnienia. To jest dekret. Taka decyzja, prawda? Co najlepsze, to przeszło. To przeszło. I na to się powołują transplantolodzy, na przykład mówiąc, że to jest absolutna pewność, że my wiemy, że dawca nie żyje. Tylko ciągle napływają takie doniesienia, na przykład Zachariasz Dunlop słyszy, jak komisja orzeka, że on nie żyje. i potem o tym rozmawia w telewizji, bo się wykaraskał i uratował. Jimmy Fritze w Szwecji niedawno tak samo. Słysz, jak komisja mówi, że trzeba orzec śmierć i pobrać narządy. Teraz jest sprawa w sądzie, znaczy już może się skończyła. Są też pacjenci, którzy otwierają oczy, zaczynają mówić tuż przed, dzień przed pobraniem narządów, już jako mający status zwłok z bijącym sercem. Na przykład pani Val Thomas w Stanach mówi thank you darling do pielęgniarki, a przecież była zwłokami z bijącym sercem, pielęgniarka aż podskoczyła, no co tu robić teraz? Zwłoki przemówiły i w ogóle zachowują się jak żywy człowiek. Prawda?
Czy to jeszcze człowiek, tak?
Tak, znaczy, no i ona przeżyła pani ten, no już nikt nie zaprzeczał, że to jest człowiek. Czyli czy te kryteria są miarodajne? Według mnie nie. Nie, tylko ja tutaj skromnie chcę powiedzieć jedno. Referuję poglądy lekarzy, neurochirurgów, neurologów, w ogóle specjalistów z tej branży, którzy zajmują się chorymi z urazem mózgu i ci, którzy są po stronie jak gdyby leczenia, chcą naprawdę leczyć tych ludzi, podkreślają, że potencjał leczenia jest ogromny. Nowoczesna medycyna tutaj wiele może i jest ogrom zaniedbań i zaniechań w leczeniu ludzi z urazem mózgu, urazem czaszką mózgowym.
Profesor Talar, Jan Talar, który jest absolutnym autorytetem, jeżeli chodzi o neurochirurgię, no i niestety jest jednym, leczenie tych chorych w stanach śpiączki mózgowej, jest jedną z tych osób, które również musiały stracić swoją katedrę, ponieważ nie były wygodne, mówiły tak jak prawdziwi lekarze, jak lekarze holistyczni i takie miał podejście i ma nadal doktor Talar do pacjentów. Są ludzie, o których system chce zapomnieć, a my jako ogół ludności, jako ogół lekarzy uczciwie wykonujących swój zawód i popierających prawą medycynę, nie możemy zapomnieć.
Szczepionki. Ogromna dyskusja na temat szczepienia. Szczepić, nie szczepić, spisek, nie spisek. Jak na to spojrzeć racjonalnie i zdroworozsądkowo, ojciec Jacek Norkowski?
Ja bym tak spojrzał, jak na szczęście spoglądają rządy krajów zachodnich. Nie ma obowiązku szczepień, nawet na przykład w Niemczech. Tuż koło nas. Niby tacy Niemcy są, że wszystko musi być in ordnung. Okazuje się, że jest ordnung. Dzieci są, badania wykazały, że dzieci nieszczepione są zdrowsze niż szczepione i oni się tego trzymają. No, wydaje się logiczne, prawda? W Polsce również takie badania zrobiono i też wykazano, że dzieci nieszczepione są zdrowsze. Tylko, że u nas forsuje się przymus szczepień, który się próbuje rozciągnąć na dorosłych już obecnie, żeby były takie akcyjne szczepienia dorosłych, podczas gdy wiadomo, ile było zgonów po szczepieniach na grypę, na przykład we Włoszech, jak jeszcze byłem. Było tam 6 zgonów, jak chyba gdzieś tam zanotowano, no i stwierdzono, no rzeczywiście te osoby się szczepiły na grypę.
A to skąd taka presja na to, żeby szczepić?
No z tego, co Tuwim nam wyśpiewywał tutaj, znaczy przez tych interpretatorów.
Z ropy bawełny.
I tego zwrotu. Koncerny. Zwrotu kapitałowego. Koncerny. Po prostu świetnie się zarabia na szczepionkach, na lekach chemicznych, prawda? To odkryły banki amerykańskie w 20 latach. A nawet jeszcze trochę wcześniej, przed pierwszą wojną, postawił, taka ma być medycyna. To były decyzje bankierów, a nie lekarzy, ani naukowców. I to się ciągnie do dziś.
Doktor Jaśkiewicz i doktor Czerniak, nie tylko, jeszcze doktor Dąbrowska, ale ona już nie żyje niestety, nie wytrzymała presji i odbiło się to na jej zdrowiu w sposób nieodwracalny. Ci lekarze mówią prawdę o szczepionkach, mówią o jej działaniach ubocznych, mówią o zagrożeniach, chcąc chronić właśnie nas, wszystkich ludzi, poprzez szerzenie świadomości. Jeszcze raz, prawda was wyzwoli. W związku z tym może warto otworzyć oczy na tą prawdę i spojrzeć na wszystko z uczciwego punktu widzenia.
Jaki to jest biznes szczepionki?
No wielki biznes. Koncerny, gdy załatwią sobie na przykład obowiązkowe szczepienia w jakimś kraju, no to mają kontrakty na setki milionów, czy nie wiem, czy może nawet na miliardy, prawda? Więc to jest, niewątpliwie jest tutaj zaangażowany ogromny kapitał, różne interesy. Można sobie wyobrazić, jakie są naciski, jak działają różne lobby, jak działa się na polityków, jak się działa na tych, którzy odpowiadają za służbę zdrowia w poszczególnych krajach. Tam, gdzie kontrola społeczna i jakaś, no ogólna, jakakolwiek, jest większa nad tymi ludźmi, to nie jest tak łatwo to przeforsować, a u nas jest, wydaje mi się, tutaj jakiś taki sektor, ja tu się czuję, jakby się nic nie zmieniło od czasów wcześniejszych, prawda? Jest przymus szczepień i tyle.
Ale ojciec za te poglądy nie ma czasem pod górkę?
Raczej mam, tak, tak. Więc ja w pewnym momencie stwierdziłem, że no muszę mówić prawdę. Jakoś tak się złożyło, że jestem właśnie jakoś tak trochę pomiędzy, a trochę obejmuję tą medycynę i teologię. Czasami mnie pytają, a ksiądz to mówi jako teolog, czy jako medyk? Mówią o medycznych sprawach jako medyk. Staram się mówić teologicznie jako teolog, ale staram się widzieć jedno zagadnienie z obu stron, bo to jest, trzeba tak raczej patrzeć. I uważam, że o sprawach medycyny nie powinny decydować pieniądze, albo nie powinny tylko pieniądze, albo przede wszystkim. Oczywiście, że pieniądze też są ważne, jak zawsze, ale jednak dobro pacjenta jest przecież najwyższym prawem w medycynie. Od czasów starożytnych tak to sformułowano. Dlaczego wyrzuca się z medycyny właśnie dzieło lecznictwo, homeopatię na przykład, wyklina się i lekarzy też. Doktor Baranowski w Poznaniu miał procesy straszne. No, aż żal było patrzeć na niego wtedy. I dlaczego też forsuje się definicję śmierci, jeśli chodzi o właśnie o śmierć mózgową, która jest irracjonalna wręcz, jakby się tak jej przyjrzeć, prawda? Bo ciężką śpiążkę zdefiniować jako śmierć, no to trzeba mieć troszeczkę fantazji i tupetu. I tym się wykazał po prostu Komitet Harwardzki, który był, to jest pseudonaukowa jakaś definicja, a nie coś, do czego mamy podchodzić jak do objawienia, do czego nas zmusza prawo. Bo prawo polskie, podobnie jak w innych krajach, też uznało śpiączkę za miarodajny, znaczy te kryteria harwardzkie za miarodajne kryteria śmierci.
To bardzo niebezpiecznie brzmi, co ojciec mówi.
Tak, to brzmi niebezpiecznie, dlatego że w końcu właśnie są przypadki, no w Polsce też była pacjentka Agnieszka Terlecka, co prawda jeszcze ostatecznych badań nie przeprowadzono, ale właściwie było podejrzenie śmierci mózgowej i de facto ją traktowano już z góry, że to jest ten przypadek.
Śmierci mózgowej.
Tak. I żeby przyjąć ją do kliniki profesora Talara, trzeba było przekreślić tą wstępną diagnozę podejrzenia śmierci mózgu i napisać stłuczenie pnia mózgu, bo inaczej de facto byłoby to prawie jak przyjmowanie zwłok do szpitala. Takich rzeczy się nie praktykuje. Tymczasem Agnieszka miała uszkodzony mózg, uszkodzenie było dość spore, ale profesor Talar wybudził ją po 5 dniach, zrehabilitował tak, że nawet jednego roku w gimnazjum nie straciła. I obecnie już jest po studiach. I jak się na nią patrzy, nie widać ani trochę, żeby coś takiego ją spotkało.
A gdyby zastosować kryteria harwardzkie, to by nie
No to by, to by nikt wzbogaciła narządy wewnętrzne 7 pacjentów i byłby ogłoszony sukces transplantologów.
A ja myślę, że jesteśmy przy transplantologii. Chyba trzeba również uświadomić opinię społeczną, że każdy organ od cudzego dawcy, nawet od własnego ojca, jak w przypadku pana Saluty, może być odrzucony. I przeżywalność organów w ciele biorcy, tak średnio to jest 3-7 w rekordowych tam czasach po 10 lat. W związku z tym transplantacja nie jest panaceum na leczenie w stanie, w którym nie można inaczej zaradzić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wielu pacjentów potrzebuje organów. Sama widziałam dzieci, które przyjeżdżały z częścią swojej rodziny do Paryża, ponieważ miały całkowitą niewydolność wątroby i tam dokonywano przeszczepów rodzinnych, ale nie można zapominać o aspekcie etycznym całego tego zagadnienia i nie można poświęcać jednych dla drugich. No to jest nie.
Ale przeszczepy rodziny są pozytywnym przykładem,
absolutnie,
prawda?
I takie
część wątroby,
tak,
żeby ktoś
tak,
miał
poza tym,
na przykład
być,
dziecko.
Tak. są narządy też parzyste, które można człowiekowi, któremu ma się dobrą wolę oddać czy zapisać, tak, ale to musi być absolutnie usankcjonowane.
A czy prawdą jest, że koncerny farmaceutyczne tępią ziołolecznictwo, ponieważ chcą sprzedawać swoją chemię?
Według mnie to jest prawda, dlatego że ziołolecznictwo zniknęło z programu nauczania na uczelniach medycznych.
Tak,
rzeczywiście. Ja sam jako student onegdaj kupiłem sobie taki gruby podręcznik do ziołolecznictwa, pomyślałem sobie, na pewno będziemy mieli zajęcia i ja będę musiał z niego się wiele nauczyć. Skończyłem studia, już mam dyplom w ręce i uświadomiłem sobie, że ja nie musiałem go nawet otworzyć.
Ja się nigdy nie uczyłam ziołolecznictwa.
Nie ma, nie ma ziołolecznictwa, a z homeopatii robi się szarlatanerię, podczas gdy wyniki są i wyniki kohortowe, choćby badań pacjentów i inne wykazują, i metaanalizy, ogromna większość metaanaliz wykazały skuteczność, większą niż placebo.
No, w każdym
badania
razie
się rozwijają, które pokazują, że tam są efekty kwantowe de facto, przekaz informacji przez emisję biofotonów i tak dalej. W Niemczech wspaniałe badania pani Lengner prowadzi, na biofizykach w Polsce, na zakładach biofizyki się o tym debatuje, ale ogół lekarzy o tym jednak nie wie. Nie ma tego w programie.
Oj, czuję, że po naszej audycji rozdzwonią się telefony i zrobi się znowu awantura, bo zawsze tak jest, jak przychodzą do nas przedstawiciele innego kierunku myślenia w medycynie niż ten dominujący. Więc bardzo dobrze, pewnie się znowu zrobi awantura. A ja dla państwa wygrzebałem, żeby troszkę rozrzedzić tą gęstą atmosferę, wygrzebałem piosenkę Grzegorza Turnała, nadwornego pieśniarza marszów KOD-u. I czyżby to był nieformalny hymn KOD-u? Posłuchajcie. No to niemożliwe, żeby to był hymn KOD-u. No ale Grzegorz Turnał coś takiego zaśpiewał. A my wracamy do naszej rozmowy trudnej, po żartobliwej piosence trudna rozmowa dalej. Medycyna, manipulacje, niedopuszczanie innych punktów widzenia niż te, które są premiowane i sponsorowane przez wielkie koncerny. Czy rzeczywiście w środowisku medycznym czuć tak ogromny nacisk koncernów medycznych?
Procedury to robią. Procedury w krajach, gdzie ja pracuję, są takie, że człowiek, który chce użyć innego środka niż ten dopuszczalny, zawarty w komputerze, nie ma w ogóle takiej opcji. Więc proceduralna medycyna zawęża absolutnie leczenie tylko do tego. Ja pracuję w Skandynawii. Zawęża tylko do tego, co jest w komputerze. Lekarz, który studiuje długo, ma szeroką wiedzę i chciałby się z nią podzielić, a przede wszystkim skutecznie leczyć pacjentów, niestety ma ręce zawiązane procedurami.
No tak. A w Skandynawii chyba jeszcze gorzej niż w Polsce, czy nie?
Wąsko się leczy.
Czyli jak? Czyli tylko antybiotyk?
No nie, oni tam, jeżeli chodzi o antybiotyki, to tak się nie rozpędzają. Akurat jest to szerokość geograficzna, w której antybiotyki ostrożnie się używa. O. Natomiast wszystko
procedury jest... Procedury są ścisłe, tak?
Ścisłe procedury są, tak, bardzo. Bardzo trzeba się ich trzymać i w związku z tym, niestety, gdzieś się zgubiła medycyna holistyczna, która jest prawdziwą medycyną, ponieważ naprawdę stara się leczyć przyczynę, a nie tylko i wyłącznie objawy. Leczenie objawów niczym nie skutkuje poza czasowym polepszeniem całej sytuacji, a później pacjent znowu wraca. No, jeżeli o to chodzi, no to jest dobrze ustawiony system.
Ojciec cytował kiedyś taki pogląd, że powiedzcie mi, na co człowiek był szczepiony, a powiem, na co będzie chory.
A, tak, 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 tak. No to jeden lekarz w Stanach Zjednoczonych, teraz nazwiska nie pamiętam, ale podpisywał się, znaczy występował oficjalnie ze swoimi tytułami naukowymi, mówił, że ja... Wiem, na przykład jak wysyłałem jakieś wolontariuszy do Afryki, jakie szczepienia otrzymali, to po jakim czasie do mnie wrócą z jakimi nowotworami na przykład. On tak się wyraził po prostu.
Czyli to, co te substancje, które konserwują szczepionki, tak, które są gdzieś tam przy tych szczepionkach obecne, one mogą powodować różne...
Tak, one są neurotoksyczne, na przykład związki rtęci, związki aluminium. jest ich całkiem sporo, znaczy dużo. Są jeszcze inne czynniki, które to powodują. Już nie mówiąc o tym, że same szczepionki, no to są często wirusy i bakterie osłabione i niekiedy powodują, właśnie one powodują epidemię. Szczepionki. Jeden z lekarzy, znaczy nie, to jest, nie jest w ogóle właściwie żadna tajemnica już obecnie, się podkreśla w ogóle, że nawet ta sławna Hiszpanka z lat, z końca I wojny światowej, to był efekt szczepień żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich. Pierwszych masowych szczepień, które spowodowały epidemię w Europie.
No tak, no to rzeczywiście... Jakaś muzyka nam się włączyła. Coś, aha, tylko komóreczkę ktoś nie wyłączył. No dobrze, to mamy tło muzyczne. Czyli co? Czyli rację mają ci, którzy protestują przeciwko obowiązkowi przynajmniej niektórych szczepień.
Tak, ja tak uważam. Szczepienia, do szczepienia bardzo wybiórczo trzeba podchodzić. Może się zdarzyć, że szczepienia są potrzebne, prawda? Tego nie można też negować, ale sforsowanie czegoś takiego jak takie masowe szczepienia, wszystko co się da, mnożenie tych szczepień, szczepienie noworodków, a nawet wcześniaków, to są rzeczy no, absurdalne po prostu i nie powinny mieć miejsca.
Nie powinny mieć miejsca, a jednak mają.
No, a jednak mają.
A zaraz się odezwą ci, którzy mówią, że tutaj chcemy szerzyć nowe epidemie, że jak nie będziemy szczepić dzieci, to za chwilę będziemy mieć epidemię odry, epidemie, no różne, gruźlicy, zapalenia płuc, nie wiadomo czego.
No tak, ale najlepszy jest przykład ten porównanie między Polską a Niemcami. W Niemczech nie ma obowiązku szczepień, szczepi się o wiele mniej i nie ma jakichś dramatów co do stanu zdrowotnego społeczeństwa.
Nie ma epidemii.
Nie ma epidemii. A badania wykazały że na dużych grupach dzieci, że dzieci nieszczepione są zdrowsze od szczepionych. Bo jest dużo powikłań jednak poszczepiennych, prawda?
Bo szczepionki powodują też takie dolegliwości, na które trzeba stosować leki produkowane przez wielkie koncerny.
No oczywiście, tak. Produkują pacjentów. Także wytwarza się taki...
Zrobiło się niewesoło. Będzie pewnie straszna dyskusja. Ja liczę na państwa, że będziecie nam pomagać w tej dyskusji, bo wy jesteście fachowcami, a ja tylko dostanę po głowie za te wszystkie poglądy. Odwiedził nas Jerzy Grunwald i będzie trochę teraz artystycznego też wątku. Tak, witamy, Jerzy.
W wątkach medycznych proponuję trochę muzyki, atmosfery świątecznej. Przyniosłem dla państwa płytę, którą promuje płyta, która jest właściwie wielkim wydarzeniem, ponieważ została nagrana przez amerykańskiego saksofonistę, jednego z czołowych amerykańskich saksofonistów w Ameryce, nazywa się Eric Marienthal. Eric jest naprawdę wspaniałym, cudownym muzykiem, przyjaźnimy się od wielu, wielu lat i postanowiliśmy wiele, wiele lat temu nagrać polskie kolędy. To jest rzeczywiście niebywała historia. Amerykański saksofonista gra polskie kolędy, a jak gra... Przekonajcie się państwo sami. Aspektem całym tego wydarzenia jest to, że rzeczywiście pracowaliśmy nad tą płytą wiele, wiele lat. Ona właściwie leżała w szufladzie. Doczekała się dzisiaj komercyjnego wydania. Polskie Radio wydało tą płytę i jest na rynku i cieszy się dużym powodzeniem.
Czyli Jerzy Grunwald i Eric Marienthal. No posłuchajmy.